Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 27 lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W siedzibie kultury w podparyskim Maison Lafitte trwają obchody setnej rocznicy urodzin redaktora Jerzego Giedroycia. Izrael decyduje się na wzmożenie ataków na Liban, pozostaje jednak w strefie przygranicznej. Al-Kaida po raz pierwszy od początku libańsko-izraelskiego konfliktu zagroziła zamachami przeciwko Izraelowi i wszystkim jego sprzymierzeńcom. W centrum Bagdadu w zamachu zginęło 31 osób, 115 zostało rannych. Odwołano negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu i spotkanie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka w studiu technicznym Moca Popowska i Żil. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Błońskim, będziecie Państwo mogli wysłuchać magazynu Anny Rzeczyckiej poświęconego postaci Jerzego Giedroycia, obszerną relacją Agnieszki Kumor z festiwalu w Awinionie, kroniką Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy. A oto wiadomości. W Maison Lafitte odbywają się dzisiaj uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia. Jest tam nasza wysłanniczka Anna Bernhardt.
Kulminacyjny punkt uroczystości związanych z ogłoszonym przez polski Sejm rokiem Jerzego Giedroycia przypada właśnie dzisiaj w rocznicę urodzin redaktora legendarnej paryskiej kultury. Duże zamieszanie panuje w Maison Lafitte w podparyskiej miejscowości, gdzie ponad 50 lat spędził Jerzy Giedroyć. Słychać polską mowę i widać polskie kamery, które przekazują transmisję bezpośrednio do kraju. W uroczystościach biorą również udział przedstawiciele władz francuskich i przyjaciele kultury z całego świata. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w miejscowym kościele niedaleko cmentarza, na którym pochowany jest Jerzy Giedroyć, Maria i Józef Czaps i małżeństwo Herców, mszy odprawianej przez przybyłego z Polski księdza Adama Bonieckiego i dwóch paryskich palotynów. Na organach w kościele grał Miko Giedroyć, krewny redaktora przybyły z Londynu. Z kościoła wszyscy pospieszyli do Domu Kultury znajdującego się przy Avenue Poissy pod numerem 91, gdzie polski ambasador Jan Tombiński i minister Andrzej Przewoźnik, stojący na czele Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, odsłaniać mają tablicę pamiątkową. Napis na tej tablicy umieszczonej symetrycznie do tablicy pamięci Józefa Czapskiego brzmi: Jerzy Giedroyć 1906-2000, założyciel kultury polskiego miesięcznika politycznego i Instytutu Literackiego. Mieszkał i pracował w tym domu. Napis w języku francuskim. A na mniej oficjalną część obchodów Henryk Giedroyć, młodszy brat Jerzego Giedroycia, zajmujący się teraz Instytutem Literackim, zaprosił współpracowników oraz bliskich redaktora do Domu i Ogrodu Kultury. Domu, w którym tyle lat pracował i mieszkał wraz ze swoim niewielkim, ale jakżeż doborowym zespołem Jerzy Giedroyć. Wśród gości przedstawiciele ze świata polityki, literatury, z kraju i z emigracji. Toczyć się będą zapewne rozmowy o tym, czego dokonała kultura i jak wpłynęła na losy Polski.
O Jerzym Giedroyciu mówić będzie również Anna Rzeczycka w swoim dzisiejszym magazynie kulturalnym, a ja teraz proponuję Państwu przypomnienie w kilku słowach jego życiorysu. Piotr Błoński.
647 numerów miesięcznika Kultura, 512 wydanych książek, 133 tomy zeszytów historycznych, no i sam Instytut Literacki, którego kilkuosobowe grono wykonało w ciągu pół wieku pracę, dla której, jak powiedział kiedyś Zbigniew Brzeziński, rozmaite instytuty badań polityczno-strategicznych musiałyby zatrudniać po kilkaset osób. No a opisanie wpływu, jaki Jerzy Giedroyć wywarł na polską myśl polityczną, jest dla historyków zadaniem na pokolenia. Ogrom dokonanego dzieła lepiej charakteryzuje legendarnego redaktora niż i sam jego życiorys, choć nie był to życiorys banalny. Jerzy Giedroyć, urodzony w 1906 roku w Mińsku Litewskim, do gimnazjum uczęszczał w Moskwie, Petersburgu i po repatriacji w 1918 roku w Warszawie. Tam też studiował prawo, a później historię, ale wcześniej służył jako harcerz ochotnik w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po studiach rozpoczyna pracę w administracji państwowej, ministerstwie rolnictwa, a następnie przemysłu i handlu. Jest aktywny jako jako działacz Stowarzyszenia Myśl Mocarstwowa oraz jako redaktor kolejnych pism. Dodatek tygodniowy do konserwatywnego Dziennika Polskiego pod tytułem Dzień Akademicki uniezależnia i przekształca w bunt młodych, a w roku 1937 z kolei w politykę. Po ewakuacji z Warszawy w 1939 roku zostaje w Bukareszcie sekretarzem ambasadora Rogera Raczyńskiego i przez kilka miesięcy faktycznie go zastępuje. W 1941 wstępuje w Hajfie do Brygady Strzelców Karpackich. W następnym zostaje przydzielony do Wydziału Informacji i Prasy Armii Polskiej na Wschodzie oraz kierownikiem redakcji czasopism i wydawnictw wojskowych. To już prehistoria kultury, bo początek współpracy z Józefem Czapskim i Zofią Hertz. W 1946 na podstawie umowy z rządem RP w Londynie Giedroyć powołuje w Rzymie Instytut Literacki. W następnym, za zgodą generała Andersa, przenosi go do Paryża. Redakcja osiedla się w podparyskim Maison Lafitte. Od lipca 1949 roku kultura wychodzi na własny koszt i ryzyko. Przez dalszych ponad 50 lat życie Jerzego Giedroycia upływa do jego śmierci we wrześniu 2000 roku z rzadkimi i krótkimi wyjazdami w tym właśnie domu w Maison Lafitte, który stał się od końca lat 50. celem pielgrzymek niezależnych intelektualistów i polityków z Polski i krajów sąsiednich.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale, a oto wiadomości ze świata. Co najmniej 8 cywilów, w tym jeden Nigeryjczyk i jeden libański żandarm, zostało zabitych w czasie dzisiejszych bombardowań Libanu, gdzie izraelskie lotnictwo i artyleria prowadziły od rana działania wojenne. Zdecydowana większość Izraelskiej Rady Bezpieczeństwa opowiedziała się za intensyfikacją ostrzeliwania Libanu wobec rosnących strat w izraelskiej piechocie. Rada odrzuciła jednak projekt rozszerzania izraelskiej ofensywy. Działania armii mają nadal być ograniczone do przygranicznych wypadów i nalotów, tyle że liczniejszych i o większej sile. Na decyzję tę miała wpływ śmierć 9 żołnierzy izraelskich, którzy zginęli w czasie wczorajszych walk. Rząd podjął również decyzję o nowej mobilizacji rezerwistów. Na drugim froncie izraelskim, w strefie Gazy, zabitych zostało 3 Palestyńczyków, 23 innych zostało rannych. Al-Kaida grozi zamachami przeciwko Izraelowi, przerywając ciszę, którą zachowywała od początku izraelsko-libańskiego konfliktu. Al-Kaida za pośrednictwem telewizji Al Jazeera zapowiedziała, że nie pozostanie bierna wobec izraelskich ataków na Liban i na Palestyńczyków. Zastępca Ben Ladena, Ayman al-Zawahiri, Egipcjanin z wykształcenia lekarz, wezwał również szyitów i sunitów do zawarcia przymierza i wspólnego wyzwolenia, cytuję, całej Palestyny. Dodał również, że dla Al-Kaidy obecnie cały świat stanowi otwarte pole bitwy. Wojna z Izraelem jest świętą wojną, która będzie trwała aż do całkowitego zwycięstwa, czyli zaprowadzenia islamu od Hiszpanii po Irak. Zamachy będą wymierzone przeciwko wszystkim krajom koalicji krzyżowców, ponieważ to od nich Izrael otrzymuje broń. Tymczasem Unia Europejska próbuje doprowadzić do zakończenia konfliktu bardziej pokojowymi metodami. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Javier Solana oświadczył, że jedną z dróg do takiego rozwiązania może być utworzenie międzynarodowych oddziałów ONZ, które miałyby współpracować z armią libańską. Jeśli ONZ zdecyduje się na wysłanie takich sił do Libanu, Unia wejdzie w ich skład. Na razie jednak Rada Bezpieczeństwa ONZ nie może dojść do porozumienia nawet w kwestii deklaracji potępiającej izraelski atak, w wyniku którego we wtorek śmierć poniosło 4 międzynarodowych obserwatorów. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakiemukolwiek potępieniu izraelskich poczynań. Wczorajsza konferencja w Rzymie zakończyła się fiaskiem. Dzisiaj znajdujemy jej echa i jej oceny w całej prasie europejskiej i arabskiej. Oto kilka przykładów. Anna Rzeczycka.
Prasa międzynarodowa krytykuje bardzo ostro wczorajszą konferencję rzymską, której nie udało się podjąć decyzji w sprawie środków przerwania spirali przemocy, która rozkręca się na Bliskim Wschodzie. Większość dzienników uważa, że główną odpowiedzialność za porażkę konferencji ponosi Waszyngton, popierający bezwarunkowo Izrael. Prasa podkreśla także, że Europa i ONZ po raz kolejny dowiodły swej bezsilności. W Bejrucie lewicowy dziennik As-Safir oskarża wręcz Stany Zjednoczone o to, że zamordowały konferencję. Angielskojęzyczny Daily Star, wydawany także w Libanie, przewiduje, że jedną z ofiar wojny prowadzonej przez Izrael będzie wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Brytyjski konserwatywny Daily Telegraph zauważa, że nigdy jeszcze dyplomacja nie była tak bezsilna jak na szczycie w Rzymie. Centroprawicowy Guardian oskarża Stany Zjednoczone o to, że gardzą wspólnotą międzynarodową i wykopują przepaść między sobą a światem arabskim. Wielka Brytania, pisze dziennik, nie powinna brać udziału w szaleństwie Olmerta. W Moskwie liberalna gazeta rosyjska Kommersant podkreśla podział uczestników rzymskiego spotkania na dwa obozy. Dzięki Stanom Zjednoczonym i niektórym krajom europejskim, czytamy w tej gazecie, Izrael otrzymał pozwolenie na kontynuację operacji wojskowych. Francji jednak, którą poparły Rosja i kraje arabskie, udało się uzyskać, że siły NATO nie zostaną wprowadzone do Libanu, tak jak tego domagał się Izrael. W Hiszpanii centroprawicowy El País wyraża żal, że Stany Zjednoczone nie okazały się zdolne do wyprowadzenia Izraela z tragicznego błędu, polegającego na myleniu zniszczenia z bezpieczeństwem. Centroprawicowy El Mundo podkreśla ze swej strony absolutną bezsilność ONZ-u i wspólnoty międzynarodowej, które nie potrafią zatrzymać eskalacji przemocy. Włoska La Stampa zauważa, że prawdziwi szefowie wojenni Izrael, Syria i Iran w Rzymie byli nieobecni, co jej zdaniem po części tłumaczy klęskę dyplomacji.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. W centrum Bagdadu w wyniku wybuchu samochodu pułapki zginęło 31 osób i co najmniej 115 zostało rannych. Wybuch spowodował poważne uszkodzenie pobliskich domów, co pozwala przypuszczać, że bilans zamachu może być znacznie gorszy. Proces byłego prezydenta Saddama Husajna został zakończony. Werdykt zostanie ogłoszony 16 października. W Afganistanie w katastrofie helikoptera zginęło 16 osób różnych narodowości. Znajdowało się wśród nich dwóch Holendrów, oficer i podoficer zajmujący się sprawdzaniem systemu zabezpieczeń jednego z obozów wojskowych. Holenderski minister obrony oświadczył, że przyczyną wypadku były złe warunki meteorologiczne. Prezydent Putin w czasie spotkania z prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem opowiedział się za wejściem tego kraju do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przypomnijmy, że Chavez przebywa z wizytą w Rosji, z którą podpisał umowy na dostawy broni, mimo napomnień Waszyngtonu. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu, WTO, zostały oficjalnie wstrzymane.
Po fiasku rozmów w Genewie między przedstawicielami sześciu największych potęg handlowych, wszystkich 149 państw należących do WTO przyjęło do wiadomości niemożność porozumienia i zadecydowało o bezterminowym odwołaniu negocjacji zwanych cyklem Doha, dotyczących dalszej liberalizacji wymiany handlowej w sektorze towarów rolnych i sektorach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego. Rzecznik krajów rozwijających się, brazylijski minister spraw zagranicznych Celso Amorim, zakwalifikował fiasko negocjacji jako prawdziwą katastrofę. W istocie najbardziej na tym tracą te kraje, które nie są potęgami gospodarczymi. Dla większości państw głównym oskarżonym są Stany Zjednoczone, które odmówiły zmniejszenia subwencji dla swych producentów rolnych. Amerykanie wskazują ze swej strony na Unię Europejską, która nie zgodziła się na szersze otwarcie swego rynku. Przedstawicielka USA Susan Schwab sugerowała, że sytuacja może się zmienić po francuskich wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Ale według Europejczyków negocjacje pozostaną zamrożone zapewne do roku 2009, czyli do zmiany obecnej administracji amerykańskiej. Ambasador Nowej Zelandii, który przewodniczył negocjacjom rolnym, zaapelował, by strony nie wycofywały się chociaż z tych połowicznych ustępstw, jakich dokonały w trakcie rozmów.
Dodajmy jeszcze, że odwołane zostało również spotkanie Wielkiej Piątki i Niemiec na temat irańskiego programu nuklearnego. Spotkanie miało się odbyć dziś rano. Premier Litwy Gediminas Kirkilas zaprosił Polskę do udziału w projekcie budowy na Litwie nowej elektrowni jądrowej. Biorą w nim udział już Łotwa i Estonia. Litwa zobowiązała się zamknąć do 2010 roku elektrownię w Ignalinie, której dwa reaktory są takie jak ten, który wybuchł w Czarnobylu w 1986 roku. Jednak jej zamknięcie pozbawi Litwę 70% energii i może uzależnić ją od dostaw z Rosji. Zdaniem władz litewskich koszt budowy nowej elektrowni atomowej powinien zamknąć się w 3 miliardach euro. Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, ale władze wyrażały życzenie zbudowania takowej.
Kanikuła, która od kilku tygodni nęka Europę, pociągnęła za sobą 80 ofiar śmiertelnych, z czego 3/4 we Francji. Władze sanitarne przypuszczają, że mimo iż fala upałów właściwie się już kończy, bilans może wzrosnąć, ponieważ konsekwencje przegrzania organizmu odczuwalne mogą być przez 24 do 48 godzin. Tak jak w czasie kanikuły 2003 roku, ofiarami wysokich temperatur padły w tym roku przede wszystkim osoby starsze. Na szczęście jest ich o wiele mniej niż 3 lata temu, kiedy zmarło aż 15 tysięcy osób. Śmiertelne żniwo kanikuła zebrała także we Włoszech, Rumunii i Hiszpanii. Gwałtowne burze, które nawiedziły wczoraj Francję i Niemcy, przyniosły oprócz pewnej ulgi także szkody materialne. W Badenii-Wirtembergi i nad Renii doszło do powodzi. We Francji strażacy musieli usuwać z dróg fragmenty połamanych drzew. W konsekwencji wysokich temperatur i suszy poziom wielu europejskich rzek, m.in. niemieckiej Elby i włoskiego Padu, obniżył się. Niszczącymi skutkami suszy dla upraw niepokoją się rolnicy we Francji, Polsce, Holandii i Włoszech. W południowo-wschodniej Francji zbiory lawendy spadły o od 10 do 30%. Zagrożonych jest wielu producentów. W Republice Czeskiej z powodu suszy w lasach zastrajkowały grzyby, ulubiony, jak pisze AFP, przysmak Czechów, uwielbiających nie tylko je spożywać, ale przedtem także osobiście je zbierać.
I na zakończenie jeszcze wiadomość ze sportu. U zwycięzcy tegorocznego wyścigu Tour de France Amerykanina Floyda Landisa w czasie kontroli antydopingowej wykryto nienormalnie wysoki poziom testosteronu. Landis ma zamiar prosić o przeprowadzenie analizy drugiej próbki pobranej w dniu jego zwycięstwa. Jeśli badanie okaże się pozytywne, będzie to pierwszy w historii wyścigu przypadek odebrania tytułu mistrza po przyjeździe na metę. Organizatorzy wyścigu wyrazili głęboki żal z powodu incydentu. Wysłuchaliście Państwo wiadomości dziennika, tu Paryż, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy paryskiej, którego dokonał i który przedstawi Piotr Błoński.
Zielone światło dla wojny. Rozejm niemożliwy. Fiasko konferencji w Rzymie. Tytuły odpowiednio z Libération, Figaro i Le Monde wyznaczają ton informacji i komentarzy głównego dziś międzynarodowego problemu. Dorzućmy do nich tytuł Samotność Libanu i treść komentarza redakcyjnego z Le Monde. Premier Libanu Fuad Signora miał powody, by czuć się osamotniony w środę w Rzymie, dokąd przybył z Bejrutu wołać na alarm. Podobno uczestnicy konferencji byli poruszeni jego wystąpieniem, ale jego apeli nie wysłuchali. Cóż takiego powiedział na tym zebraniu, na które nie zaproszono ani Izraela, ani Hezbollahu i które tym samym nie było konferencją pokojową? Jesteśmy bombardowani dzień po dniu, codziennie ludzie giną dziesiątkami. Liban został rzucony na kolana. Jakaż przyszłość może zrodzić się ze zgliszczy poza strachem, frustracją, ruiną finansową i fanatyzmem? Czy społeczność międzynarodowa może pozostać biernym widzem, kiedy tak straszną karę wymierza nam państwo Izrael? Koniec cytatu. Signora uznaje prawo Izraela do obrony po ataku Hezbollahu z 12 lipca, ale potępia izraelską agresję, jak mówi, na Liban jako ripostę nieproporcjonalną. Od 2 tygodni poprzez swe przemówienia i spotkania z dziennikarzami Fuad Signora uosabia godność i rozpacz Libanu, ale jest to głos wołającego na puszczy. Jest on, czytamy dalej, uosobieniem kruchego, demokratycznego Libanu powstałego w 2005 roku po 29 latach okupacji syryjskiej, 22 izraelskiej i 15 latach wojny i tylu ingerencjach zagranicznych i tylu podziałach. Jest on uosobieniem Libanu, który starał się jako tako pogodzić sam ze sobą i z sąsiadami, a proces rozbrojenia Hezbollahu był najbardziej czułym punktem tej rodzącej się demokracji. Liban, czytamy dalej w Le Monde, znalazł się dziś w pułapce wojny między Izraelem a Hezbollahem, a zaatakowany Izrael odpowiedział czymś więcej niż ripostą wobec szyickiej milicji. Nakłada on na Liban spektakularną karę. Fuad Signora mógł przekonać się w Rzymie, że nie ma międzynarodowego konsensu co do apelu o natychmiastowe zawieszenie broni. Deklaracja końcowa konferencji jest tylko pobożnym życzeniem. A przecież tylko zawieszenie broni może uratować Liban przed upadkiem, zanim ta wojna wymknie się wszelkiej kontroli. I tylko społeczność międzynarodowa może uśmierzyć ten kryzys. Stanowisko redakcji dziennika Le Monde jest więc w głównych liniach zgodne ze stanowiskiem francuskiej dyplomacji. Dziennik zamieszcza jednak na dalszych stronach przejmujący tekst Bernarda Henri Lévy, pisany w ciągu ostatniego tygodnia na bombardowanych przez katiusze Hezbollahu terytoriach izraelskich. Bernard Henri Lévy zaznacza, że życie spędził na zwalczaniu twierdzenia, że są lepsi i gorsi zabici. Ale, pisze, wobec przewagi w mediach reportaży ze zniszczeń w Libanie, pyta on, dlaczego tak mało się mówi o ofiarach żydowskich po wycofaniu się Izraela ze strefy Gazy. Broni więc siłą rzeczy izraelskiej riposty, tłumacząc, że Izrael zareagował nie na naruszenie granicy i nie dla przyjemności ukarania Libanu, który dozwoliłby w jego granicach powstała zbrojna milicja islamska, istne państwo w państwie, lecz dlatego i dlatego z taką siłą, że równolegle do ataku Hezbollahu padły słowa prezydenta Iranu nawołującego do starcia Izraela z powierzchni ziemi, że połączenie woli zniszczenia i dostaw służącej do tego broni stwarzają całkiem nową sytuację. Widok pozostawionych przez wybuchające rakiety ruin i lejów w północnym Izraelu pozwala wyobrazić sobie niedaleką być może przyszłość, gdy silniejsze i celniejsze rakiety wyposażone w głowice chemiczne spowodują zniszczenia, przy których Czarnobyl albo 11 września będą się wydawać szkolnym ćwiczeniem, pisze w Le Monde z głębokim przejęciem Bernard-Henri Lévy. Felietonista Libération Antoine de Godemar, który jak inni wiesza psy na rzymskiej konferencji, przypomina na koniec swego tekstu, że prócz libańskiej toczy się także wojna w strefie Gazy, gdzie zresztą sytuacja humanitarna nie jest lepsza niż w Libanie. Ale rządzący tam Hamas jakoś nie stara się obecnie przelicytować Hezbollahu w prowokacjach, tak jakby wolał zachować dystans do frontu otwartego na północy i nie dać się wciągnąć w grożący konflikt regionalny. Ten pogląd pogłębia na dalszych stronach Libération analiza pisarza Selima Nasiba, który stara się wykazać, że cele Hamasu i Hezbollahu są całkowicie różne. Po pierwsze, pisze on, Hamas jest sunnicki, Hezbollah szyicki. Po drugie zaś, Hezbollah stawia sobie za cel budzenie powszechnego nacjonalizmu arabskiego, inspirowanego islamem, podczas gdy celem Hamasu jest niepodległe państwo palestyńskie. Nie trzeba zapominać, pisze, że porwanie kaprala Szalita przez bojówki kierowane przez przeciwników porozumienia nastąpiło w wigilię ogłoszenia przez Hamas zgody na tzw. plan więźniów. Słowem, autor stara się wykazać, że Hamas powinien być traktowany jak partner, a nie jak organizacja terrorystyczna, co może przekonać wielu czytelników Libération, ale chyba nie władze izraelskie. Z polemików w dzisiejszej prasie paryskiej znajdujemy jedynie w Le Monde artykuł jego korespondentki w Warszawie, Celi Chauffour, o powierzeniu przez Jarosława Kereczyńskiego Antoniemu Macierewiczowi zadania reformy wojskowych służb informacyjnych. Przypomina ona, że Macierewicz, ważna figura opozycji antykomunistycznej, w czasach demokracji wsławił się, głównie w 1992 roku, publikacją listy polityków, których oskarżał bez żadnego dowodu o kolaborację z komunistycznymi służbami. Korespondentka cytuje ponadto wypowiedź premiera o nowym aktualnym przedsięwzięciu Macierewicza, to operacja bardzo trudna, ale bardzo ważna dla Polski, oraz opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, której liderzy uważają tę nominację za szokującą i wskazującą na wolę upolitycznienia wojskowego wywiadu.
Był to Piotr Błoński i jego przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, a Państwo słuchacie Paryża Radio France International. Co nowego w Europie? Opowie za chwilę Anna Rzeczycka.
W ramach negocjacji na temat unijnego programu badawczego na lata 2007-2013 ministrowie nauki państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej po burzliwej debacie doszli do kompromisu w sprawie ograniczonego finansowania z unijnych funduszy badań na komórkach macierzystych. Decyzja zapadła na początku tygodnia, kwalifikowaną większością głosów, przy sprzeciwie Polski, Litwy, Słowacji, Austrii i Malty. Ostatecznie ustalono, że unijne środki będą mogły służyć do finansowania badań dozwolone, a naukowcy podlegać będą bardzo ścisłej kontroli zgodnie z przepisami danego kraju. Z funduszy siódmego programu ramowego nie będzie można finansować badań zmierzających do klonowania ludzi w celach reprodukcyjnych czy też zmiany genetycznego dziedzictwa człowieka. Przypomnijmy, że badania na komórkach macierzystych całkowicie zakazane są w Polsce, Austrii i na Litwie. Niektóre kraje, przykładem są tu Niemcy, badania tolerują, zabraniają jednakże tworzenia zarodków metodą in vitro. Francja, Dania, Hiszpania i Grecja natomiast zezwalają naukowcom używać do badań pod ściśle określonymi warunkami nadliczbowe i niewykorzystane zarodki stworzone uprzednio w celu zapłodnienia in vitro. Jak podkreślił uczestniczący w debacie w Brukseli polski minister nauki i szkolnictwa wyższego Michał Seweryński, na obecnym etapie wiedzy nie sposób przewidzieć konsekwencji badań nad komórkami macierzystymi w wymiarze długoterminowym. Zdaniem polskiego ministra w badaniach prowadzonych nawet bez zamiaru zniszczenia ludzkich embrionów ostatecznie i tak ulegają one destrukcji. Michał Seweryński nie zgadza się z takim instrumentalnym traktowaniem tego, co nazywamy życiem ludzkim. Szwedzki minister nauki Leif Pagrotsky, odpierając argumenty Polski, Litwy, Słowacji, Austrii i Malty, zauważył z kolei, że badania na komórkach macierzystych mogą okazać się bardzo ważne dla osób cierpiących na takie choroby jak Parkinson czy Alzheimer. Kompromisowa decyzja ministrów nauki Unii Europejskiej poddana zostanie ponownie pod debatę na jesieni w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Fundusze siódmego programu ramowego Unii sytuują się na poziomie 50 miliardów euro na okres 2007-2013. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu skazał Rosję w związku z zaginięciem i prawdopodobną śmiercią w 2000 roku 25-letniego bojownika czeczeńskiego Kasi Murata Jandijewa. Skargę do Europejskiego Trybunału wniosła matka młodego człowieka, 68-letnia Fatima Siergiejewna Bazorkina, mieszkająca w Inguszetii, która obejrzała w prywatnej rosyjskiej telewizji NTT film nakręcony w lutym 2000 roku w czasie przesłuchania syna. Film pokazuje rosyjskiego oficera o nazwisku Aleksander Baranow, zadającego pytania Gazi Muratowi, a następnie wydającego swym podwładnym rozkaz zlikwidowania go. Gazi Murat Janijew schwytany został po zajęciu przez oddziały rosyjskie wsi Alkankala. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który skazał Rosję za pogwałcenie prawa do życia młodego Czeczeńca i nakazał Moskwie wypłacenie jego matce odszkodowania w wysokości 35 tysięcy euro, stanowić może precedens, ponieważ połowa z 200 skarg składanych w Trybunale dotyczących niewyjaśnionych zaginięć dotyczy Czeczenii. Moskwa ma 3 miesiące na złożenie apelacji. Rosja za gwałcenie praw człowieka w Czeczenii po raz pierwszy skazana została w lutym 2005 roku. RFI.
RFI. Tu Paryż, Radio France Internationale. Był to rozdział europejski naszej audycji, który dzisiaj przygotowała Anna Rzeczycka. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania magazynu, który również przygotowała Anna Rzeczycka, magazynu, w którym przedstawia sylwetkę redaktora Polskiej Kultury Jerzego Giedroycia, a magazyn będzie poprzedzony wierszem, który napisała Agnieszka Osiecka w hołdzie redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi. Wiersz czytać będzie Piotr Kamiński.
Przywilejem polityka jest nadzieja, którą widzi w oczach tych, którzy go wybrali, którzy mu zawierzyli swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiadają, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zawód, który sprawił tym, którzy go wybrali, którzy powierzyli mu swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiedzieli, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest widzieć swój skrawek świata lub kraju zrealizowany, w miarę sprawiedliwy, w miarę syty, w miarę piękny, w miarę taki, jakiego pragnął. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest widzieć swój skrawek świata jedynie w miarę zrealizowany, jedynie w miarę sprawiedliwy, jedynie w miarę syty i w miarę piękny. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest umieć osiągnąć kompromis, pół prawdy, pół szczęścia, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest umieć osiągnąć jedynie kompromis, pół szczęścia, pół prawdy, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zdobyć miłość tłumu. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest pieniądz. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest nędza. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest odpoczynek. Nie zaznał pan tego. Przywilejem takich jak pan jest miejsce w historii i wieczny szacunek. I zazna pan tego.
Giedroyć, publicysta, polityk, twórca paryskiej kultury, jest jednym z tych ludzi, którym Polacy zawdzięczają niepodległość. Czesław Miłosz mówił, że to on obalił komunizm w Polsce. O niepodległość dla Polski Giedroyć bił się przez całe życie. W W czasie wojny jako żołnierz armii Andersa, po wojnie jako redaktor najlepszego polskiego pisma polityczno-kulturalnego. Był uparty i niezależny. Walczył ze stereotypami, głupotą i przesądami. Nie znosił łatwizny i demagogii. Umiał w każdej sytuacji zachować rozsądek, zimną krew i krytycyzm. Jego jedyną zasadą było dobro Polski. W listopadzie 1997 roku z okazji 50-lecia kultury w paryskim Centrum Dialogu Ojców Palotynów Jerzy Giedroyć przedstawił swą wizję Polski. Polski, która winna, jak podkreślał, kontynuować tradycję dawnej Rzeczpospolitej polsko-litewsko-ruskiej, która była państwem pomyślanym dla obywateli, a nie wyłącznie dla Polaków. Wizji tej, krańcowo różniącej się od wizji państwa narodowego Romana Dmowskiego, nie udało się zrealizować marszałkowi Piłsudskiemu. Stała się ona podstawą koncepcji politycznej miesięcznika Kultura. Przypomnijmy słowa redaktora z 1997 roku.
Moja inspiracja była pewna historia Rzeczpospolitej obojga narodów. To była wizja, która nie była zrealizowana. Nie potrafiliśmy tutaj wciągnąć, prawda, do tej Rzeczpospolitej Ukrainy. Nie potrafiliśmy, prawda, zapewnić współpracę z Litwinami. I ten moment bardzo zaważył. Tego też, jeżeli znaleźliśmy w momencie możliwości realizacji tych rzeczy, prawda, trzeba by było po prostu zostawić nie tyle możliwości realizacji, ale trzeba po prostu postawić sobie jakiś cel, do którego, prawda, Polska powinna zmierzać. Ten cel trzeba sobie wyznaczyć jeszcze nawet w momencie, że zdawałoby się, że to jest rzecz nierealna, prawda. Kultura powstawała w momencie kompletnej klęski, dlatego stworzenie jakiejś wizji politycznej przyszłości zdawało się rzeczą jakoś utopijną. Okazało się, że nie, że taką wizję trzeba realizować i jeżeli się ją realizuje z uporem, to może doczekać się jakichś rezultatów.
Jerzy Giedroyć jako jeden z pierwszych zrozumiał, że rekonstrukcja Polski sprzed 1939 roku jest niemożliwa, że wolna Ukraina, Litwa i Białoruś w sojuszu z Polską są wartościami tak wielkimi, że warto dla nich zrezygnować z Wilna i Lwowa. Był to jeden z największych przełomów politycznych w myśleniu Polaków po II wojnie światowej.
Nie ma polityki bez ofiar, ale wydaje mi się, że tutaj jedną rzecz trzeba docenić. Ta koncepcja, prawda, że do uporządkowania wschodniej Europy powinniśmy ponosić cały szereg ofiar dla współpracy z Ukrainą czy z Litwą, jednak była przez społeczeństwo zrozumiała. Jakbyśmy po raz pierwszy tą sprawę postawili w kulturze publicznie, to moi przyjaciele byli przerażeni, że to, ponieważ ta emigracja składała się, prawda, głównie z ludzi z kresów północnych i południowych, że zostaniemy po prostu zmieceni. To okazało się nieprawda. To jest właśnie ten dziwny naród polski, który przy wszystkich swoich władzach, przy jakichś cechach, który nie wahałby się nawet kultuńskimi, ma jakiś instynkt, który go prowadzi. To dla mnie to o tyle pocieszające, że w tym widziałbym to, co w Polsce, co zanikło dzisiaj w Polsce zupełnie, resztki instynktu państwowego.
Przyjaciele i współpracownicy Jerzego Giedroycia wiedzieli doskonale, jak wielkim przełomem będzie dla Polaków nowe spojrzenie na wschodnich sąsiadów. Posłuchajmy, jak wspominał ten ważny moment w historii Bohdan Osadczuk. Nagranie wykonane zostało w Maison Lafitte we wrześniu 2005 roku.
Jak on powziął tę decyzję, znaczy, że trzeba z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami się dogadać. No i trzeba się żegnać z tych pretensji do tych ziem i tak dalej. Mój przyleciał do mnie przestraszony Zygmunt Zaremba, to był PPS-owiec, bardzo porządny człowiek zresztą. No i inni jeszcze przychodzili i mówili: panie Jerzy, co pan robi? Tu przyjdą ci nacjonaliści, NDC i inni, tego zabiją pana, zniszczą. Kultura upadnie. A Giedroyć palił te swoje kule, patrzył na nich i mówi, zaczekał trochę, powiedział, Mi się zdaje, że panowie się mylą. Już. I cała dyskusja się skończyła na tym.
Dom Jerzego Giedroycia w Maison Lafitte stał się z czasem jednym z najważniejszych miejsc polskiej geografii. Czesław Bielecki.
Ten dom pokazuje coś w polskiej historii i przy polskiej mentalności, czyli słabej współpracy zespołów ludzkich. Coś najważniejszego, że kiedy jest rzeczywiste duchowe przywództwo, a to znaczy rzeczywista charyzma, która jest charyzmą w stosunku do niewielkiego zespołu lojalnych współpracowników, ale która przenosi się na skalę narodową, a czasem nawet europejską czy globalną. Takie przywództwo jest w Polsce rzadkością i myślę, że gdyby Trzecia Rzeczpospolita wychodziła od takich inicjatyw, doceniała takie inicjatywy, rozumiała takie inicjatywy, ten dom jest miejscem, gdzie można je zrozumieć, to wówczas by Polak lepiej zrozumiał sam siebie, lepiej zrozumiał, kiedy jest naprawdę silny, kiedy może coś zrobić, kiedy to nie wychodzi od struktur, od abstraktów, od ideologii, tylko wychodzi od konkretnego człowieka, który ma miłość konkretu, który rozumie, co znaczy zespół ludzi, rozumie, jak buduje się ich współpracę i rozumie, jak godzić polską zanarchizowaną indywidualność, bo przecież Giedroyć potrafił walczyć o Nobla dla Wałęsy, będąc wobec niego krytyczny, rozumiejąc jego plusy ujemne. Umiał walczyć o i umiał godzić się z, no, z pewną, co dużo gadać, prowokacyjną, co widać z korespondencji, prowokacyjnym zachowaniem Miłosza, fanaberiami Gombrowicza i umiał to wszystko połączyć. Dlaczego umiał to połączyć? Bo na tym polega rzeczywiste przywództwo duchowe, że umie się zrozumieć indywidualności, umie się z nich zbudować zespół, czyli, jakby powiedziała dzisiejsza młodzież, interfejsować.
Jerzy Giedroyć, jak każda wybitna postać, był człowiekiem złożonym i wielowymiarowym. Jak widział go jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, historyk Krzysztof Pomian.
Giedroyć był człowiekiem czynu, a zarazem był osobowością, i o tym się mało mówi, głęboko medytacyjną. Mnie zawsze w nim fascynowało, ale ja nigdy nie miałem odwagi go naprawdę zacząć o to wypytywać. Myślę, że moją wadą jako rozmówcy było to, że były granice dyskrecji, których ja nigdy nie chciałem przekraczać. A należało może próbować, nie wiem. Ale ja miałem zawsze takie bardzo głębokie przekonanie, że jak właściwie wszyscy wielcy ludzie czynu, to dotyczyło de Gaulle'a na przykład, to dotyczyło w jakiejś mierze, przynajmniej w pewnym okresie jego życia, Piłsudskiego też. Było gdzieś w tym człowieku jakieś pokłady duchowości. I dla mnie było zawsze rewelacyjną ten pasus autobiografii Na cztery ręce, czy też w każdym razie ta rozmowa, bo pasus to ta część rozmowy, kiedy on mi mówił o klasztorze w Mosulu, w którym on by najchętniej został. I to było autentyczne, w tym nie było zgrywy. Dowcipy Giedroycia ja znałem i umiałem je rozpoznać, a to było autentyczne. I to połączenie tej nieustannej, codziennej krzątaniny, schodzącej do poziomu najbłahszych spraw. I to wszystko jedno, czy to dotyczyło Biura Solidarności w Brukseli, czy Nagrody Nobla dla Wałęsy, czy jakichś tam spraw w Polsce. To było połączenie wielkich wizji i minimalnych konkretów. I w tle tego wszystkiego było zarazem gdzieś ten świat, w którym on już był tylko sobą, do którego nie wiem, kto miał dostęp poza nim. Myślałem, że Józio Czapski może miał w pewnym okresie, nie. Później już w czasach, kiedy ja znałem Giedroycia, już na pewno nie. Nie wiem, jak było wcześniej. Był ten zamknięty duchowy świat i myślę, że ta umiejętność rekolekcji w takim autentycznym, bynajmniej nie księżowsko-religijnym sensie tego słowa, ale recolligere, zebrania się razem, umiejętność skupienia się, nie zatracenia głównej linii w tysiącu tych wszystkich drobiazgów, którymi on się potrafił zajmować, wydawało się stawiające wszystkie na jednej płaszczyźnie. To była ta umiejętność, która koniec końców pozwoliła mu przez 60 lat, a właściwie więcej, ale już zostawiając nawet lata wojny, weźmy od 45 roku, 55 lat życia na emigracji. I tylko ci, którzy żyli na emigracji, wiedzą, że życie na emigracji jest jeszcze w ogóle osobny rozdział. Przeprowadzić pewną konsekwentną linię, utrzymać się, wytrzymać. Gdzieś w sobie on umiał to znaleźć. A na czym to polegało? Jest coś niezwykle tajemniczego w tym człowieku. Ja go znałem przez mniej więcej 30 lat, z czego przez 20 lat widywałem go relatywnie często. I jest coś tajemniczego w tym człowieku, o czym właściwie nie umiem nic powiedzieć.
Na zakończenie oddajmy jeszcze raz głos Jerzemu Giedroyciowi. Posłuchajmy, jak w 1997 roku mówił o tym, co dla Polski jest najważniejsze. Jego słowa niewiele straciły na aktualności.
Przede wszystkim utrzymanie niepodległości Ukrainy, prawda, za wszelką cenę, przy wszystkich trudnościach, sytuacja polityczna i społeczna i gospodarcza na Ukrainie jest dosyć katastrofalna. Ale musimy pamiętać, że bez Ukrainy Rosja nie jest w stanie prowadzić polityki imperialnej. To jest dla nich zagadnienie kluczowe, dlatego tak ważna jest rola Ukrainy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która również bardzo ważna, która całkowicie przez nas nie jest doceniana, to jest prowadzenie jakiejś działalności na odcinku rosyjskim. My musimy za wszelką cenę doprowadzić do porozumienia z narodem rosyjskim, ze społeczeństwem rosyjskim i to jest możliwe. To jest możliwe. Nie zapominamy o tym, że Polska w Rosji ma spory kapitał sympatii, jeśli idzie o inteligencję rosyjską. Tylko prawda, że oni tak jak my mamy skażony obraz Rosji u przeciętnego Polaka, tak samo przeciętny Rosjanie o Polsce, o Polakach nic nie wie. I tutaj jest wielka rola, która stoi przed nami, żeby doprowadzić do rozpocząć jakąś akcję. Przede wszystkim właśnie na odcinku kulturalnym, bo to jest metoda najskuteczniejsza w społeczeństwie rosyjskim.
Było to wspomnienie Anny Rzeczyckiej o Jerzym Giedroyciu. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Zapraszam do wysłuchania kroniki Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy.
Lato nie przynosi zazwyczaj w Paryżu nowych wystaw, jest raczej okresem wygasania wcześniej otwartych. Do wyjątków należą dwie wystawy zorganizowane wokół twórczości Augusta Rodena. Jedna w jego prześlicznym muzeum, druga w muzeum Orsay. Ponieważ oba muzea są od siebie nieodległe i oba same w sobie są ważnymi etapami artystycznego szlaku zwiedzania miasta, warto zatrzymać się także na tych wystawach. Wystawa w muzeum Orsay dotyczy przyjaźni i związków artystycznych Rodena i Eugène Carrière, malarza i grafika żyjącego w latach 1849-1906. O Rodenie wiedzą wszyscy, natomiast Eugène Carrière, dość sławny za życia, dziś jest zapoznany. Interesuje raczej tylko miłośników symbolizmu. Zestawienie dzieł Rodena i kariera pozwala na podkreślenie elementów symbolizmu w twórczości Rodena. Mam tu na myśli techniki artystyczne, które stosowali po swojemu obaj twórcy, poszukujący środków formalnych, wywołujących nastroje emocji, zadumy, melancholii. Carrière stosował wyciszone, niemal monochromatyczne gamy barwne. Postaci z jego obrazów wyłaniają się z mglistego, zamazanego tła. Rodin często pozostawiał celowo niewykończone, zlewające się z materią kamienia czy gipsu fragmenty. Obaj wykorzystywali dla podkreślenia ekspresji deformację i fragmentaryczność. Zestawienie na przykład melancholii kariera i myśliciela Rodena pokazuje, jak dalece mieli oni wspólne zainteresowania. Dowodzą tego zresztą zebrane na wystawie listy, dokumentacja wspólnych przedsięwzięć i wzajemne dary tych artystów, a także frapujące portrety Rodena wykonane przez kariera. Rodin ze swej strony kariera nie sportretował. Być może chciał nadrobić ten brak, gdy po przedwczesnej śmierci przyjaciela wykonał jego maskę pośmiertną i odlew dłoni. Rodin pozostawił po sobie dzieło tak bogate i różnorodne, które jest równocześnie podsumowaniem całego wcześniejszego dorobku rzeźby i fundamentem jej dalszego rozwoju, że symbolizm jest tylko jednym z jego elementów, ale, jak pokazuje wystawa, elementem ważnym. W roku śmierci Eugène Carrière, czyli roku 1906, do Paryża zawitał król Kambodży, zaproszony, a właściwie przymuszony przez Francję, do złożenia wizyty na wystawie kolonialnej. Towarzyszył mu zespół królewskiego baletu. Na jego przedstawieniu Rodin doznał takiej, jak sam mówił, ekstazy, że popędził za powracającą do Kambodży trupą do Marsylii w takim pośpiechu, że zapomniał o papierze do rysunku, o którym musiał się wystarać w ostatniej chwili na miejscu. W Marsylii Rodin był obecny na wszystkich trzech przedstawieniach tego baletu i wykonał na żywo, w niesłychanym napięciu i gorączce twórczej, 150 rysunków. Po czym rozchorował się z rozpaczy po jego ostatecznym wyjeździe. Po powrocie do Paryża, czy dokładnie do podparyskiego Meudon, uzupełniał te rysunki gwaszem i akwarelą. Są one właśnie przedmiotem wystawy w paryskim Muzeum Rodena. Tancerki kambodżańskie, mawiał później Rodin, są ponad wszelkie piękno, które potrafimy, czy które ja potrafię uchwycić. Jest też tego lata w Paryżu, w Muzeum Jeanne-Paul przy Placu Zgody, wielka retrospektywa amerykańskiej artystki Cindy Sherman. Warszawska publiczność odnajdzie na niej m.in. cykl Untitled Film Stills, który poznała przed kilku laty w Zamku Ujazdowskim. W Jeanne-Paul całe dwie kondygnacje goszczą kolejne etapy twórczości tej urodzonej w 1954 roku artystki, która stała się już klasykiem. Powiedzmy krótko, że Cindy Sherman, fotografując się sama w najróżniejszych rolach, przebraniach, charakteryzacjach i sytuacjach, doprowadziła do perfekcji taki specyficzny rodzaj autoportretu, który staje się zmianą tożsamości, lustrem popkultury w tym wypadku, a także krytycznym zawłaszczeniem współczesnych schematów i mitów społecznych rozpowszechnionych i poniekąd narzuconych przez media. Twórczość Cindy Sherman stała się też odniesieniem w dziedzinie krytycznej reprezentacji roli kobiety. Tym się jednak twórczość Cindy Sherman różni od nieznośnej u wielu współczesnych artystów autocelebracji, że szczęśliwie cechuje ją pomysłowość i szalone urozmaicenie oraz swoiste poczucie humoru, które pozwala autorce na wchodzenie w dowolną rolę. Są więc na wystawie te serie zdjęć, w których Cindy Sherman sama odtwarza owe role, od pierwszych Untitled z 1975 roku po te z ostatnich lat, poprzez portrety historyczne z końca lat 80., w których ucieleśnia ona postaci z powszechnie znanych arcydzieł dawnego malarstwa, przyprawiając im cokolwiek kiczu i karykatury. Są jednak również i inne serie, wielkiego formatu barwne zdjęcia o perfekcyjnej technice z serii Fairy Tales, Sex Pictures, w których wprowadza ona obleśne montaże z lalek i akcesoriów z sex shopu oraz protez medycznych, aż po najnowszą serię klaunów.
RFI, la radio du monde. Tu Paryż, Radio France International. Wysłuchaliście Państwo kroniki Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, a teraz relacja Agnieszki Kumor z festiwalu teatralnego, który niedawno odbył się w Awinionie. Kończy
się festiwal w Awinionie. Spróbujemy go podsumować w najbliższą sobotę. Dziś dwa istotne spektakle OFU. Oba mówią o wojnie. Ejas, one w choreografii Jezusa Hidalgo. Umiejscowiony został po wojnie domowej w Hiszpanii. Sytuacje rodzinne Biljany Syrblianowicz to podwórkowe zabawy dzieci w dobie wojny w eks-Jugosławii. Z Jezusem Hidalgo, choreografem SCO w północnej Francji, spotkałam się 18 lipca, równo w 70. rocznicę wybuchu wojny w jego rodzinnej Hiszpanii. Spektakl Ejas pokazany został w teatrze Buffon.
Effectivement, Ejas parle de la guerre civile, mais surtout et plus précisément sur la femme. Ce n'est pas...
Przedstawienie mówi o wojnie domowej w Hiszpanii, ale nie jest to lekcja historii. To raczej hołd złożony wszystkim kobietom, które w wojnie brały w taki czy inny sposób udział. Jak również, a może bardziej, o sytuacji, w jakiej znalazły się po wojnie. Kryły je mroki frankizmu, otaczało je milczenie. Wielu bojowników poległo w walce, zmarło w więzieniach, a kobiety zostawały same. Zachowaliśmy w zbiorowej pamięci obraz tych wdów ubranych na czarno. Chciałem pokazać kobiety solidarne, wspomagające się nawzajem, podzielić ich intymne trwanie razem. Mam wrażenie, iż anegdotyczną, realistyczną stronę przedstawienia umieścił pan w sferze dźwiękowej, a taniec w wykonaniu Emanueli Ciavarelli i Diany Reganio jest poetyckim, abstrakcyjnym komentarzem.
Vous avez bien vu, c'est effectivement... Il y a une poésie, il y a une fragilité, une tension entre elles deux.
Ma pani rację, chciałem wyrazić delikatną tkankę relacji łączących te kobiety i panujące między nimi napięcie. Nie ma tu określonych postaci, są dwie tancerki i budowane przez nich sytuacje wewnętrzne. Dla mnie zresztą są one pełnoprawnymi twórczyniami spektaklu. Wzruszyła mnie czyjaś pochlebna ocena, że to właśnie mężczyzna dostrzegł i wyartykułował ten temat. Ja od najmłodszych lat wzrastałem w świecie kobiet. Mój dziadek przesiedział 5 lat w więzieniu z wyrokiem śmierci. Nabawił się chronicznej astmy. Babcia była wówczas sama, wychowywała 5 dzieci. Te historie były we mnie od najmłodszych lat. Musiałem je poddać egzorcyzmom, oczyścić to nagromadzone napięcie. Teraz ten rozdział jest zamknięty. Odzyskałem jakby wolność. Mogę przejść do następnych rzeczy. We współczesnym społeczeństwie hiszpańskim temat wojny wciąż jest jednak obecny.
Pour moi la guerre, effectivement, elle était cruelle, on a beaucoup parlé, on a tellement dit des choses, on a tellement parlé sur les brigadiers, sur les fronts populaires, sur tout ça.
Wojna była okrutna i krwawa, napisano i mówiono wiele o nacjonalistach, republikanach, bojownikach brygad międzynarodowych, froncie ludowym, komunistach, Franco. Rozgryzano temat na wiele sposobów, ale bardzo mało mówiło się o kobietach. A w moim rozumieniu nie można pominąć tego, co było podstawowe, witalne dla kraju. I nie zapominajmy, że wiele kobiet poległo lub zostało rozstrzelanych, działając jako łączniczki.
Dans ma pensée, dans mes écritures, je veux dire, je suis vraiment quelqu'un qui livre des choses, expérimente des différentes manières de travailler.
Buduję moje choreografie jakby przechadzając się w materiale, który stanowi ich podstawę. Jest to tekst teatralny bądź muzyka współczesna lub jak ostatnio w Dydal grana na scenie muzyka średniowieczna. Puszczam wodze fantazji, próbuję różnych stylów, piszę ciałem i energią tancerek w przestrzeni scenicznej, jak na białej kartce papieru, którą trzeba zaczernić.
Petit à petit, que l'esquisse y prenne forme, voilà. Avec le corps de danseuse et avec leur énergie.
Sztuka Biljany Srbljanowicz, sytuacje rodzinne, pokazuje zabawy dzieci. Nie są to jednak niewinne gry podwórkowe, bo tłem jest wojna w eks-Jugosławii. W dziecinny świat przenika powoli bestialstwo rodziców i absurd tej wojny. Spektakl pokazany w Teatrze Finomül reżyserowała Aleksandra Badea. Rozmawiam z Tomaszem Kowalskim, odtwórcą o roli Andrii.
To jest pierwsza sztuka, którą w ramach kompanii Europartes zrobiliśmy razem. Zaczęliśmy w trakcie konserwatorium, ponieważ myśmy się wszyscy spotkali na stażu w Konserwatorium Narodowym w Paryżu. No i postanowiliśmy zrobić jakiś projekt razem. Jest jedna Włoszka, dwie Rumunki, jeden Francuz i jeden Polak.
Proszę mi powiedzieć troszeczkę parę słów o samych sytuacjach rodzinnych, o samej sztuce, która ma, jak wiadomo, dość poważny bagaż, wojna w eks-Jugosławii, a jednak ta wojna jest jakby w podświadomości tych dzieci.
Powiem szczerze, że to jest jakoś tak, że ten spektakl do mnie dochodzi dopiero teraz, powoli. To jest spektakl, który dla nas był o tyle ważny, że przez tekst... Przez tę historię można było trochę opowiedzieć o nas, o naszych doświadczeniach. Każdy pochodził z innego kraju, jednakowoż gdzieś tam mamy wspólne doświadczenia. No nie chcę tutaj martyrologii uprawiać pod tytułem, że komunizm i tak dalej, ale jednak nie ukrywajmy, jednak gdzieś tam to nas bardzo dotyczy i chcemy o tym mówić, bo to jest nasze dziedzictwo. Przykre to jest bardzo z jednej strony, z drugiej strony ja się na przykład czuję bardzo Europejczykiem i dla mnie to jakby ten bagaż komunistyczny, komunizmu nie ma dla mnie jakiegoś tam znaczenia, ale to i tak jest. Więc stąd ta sztuka, myślę, że tutaj gdzieś była szansa na to, żeby w zupełnie sposób naturalny, korzystając z naszych szkół, mówić o wspólnych rzeczach.
Nie zamierzacie, jak sądzę, się rozstać? Jakie są plany?
Następne projekty to są Matei Wiśniek pod tytułem Le mot progrès dans la bouche de ma mère, sonnet toujours faux. A najbliższym takim projektem, który będę robił ja z Aleksandrą, to będzie Psychosis 448 Sary Kane przy udziale Instytutu Polskiego w Paryżu. Ja bym chciał, żeby to był głos w stosunku do rosnącej w Polsce homofobii. Coraz więcej ludzi ten głos zabiera w Polsce i myślę, że to też byłoby ważne, żeby coś powiedzieć na ten temat, ponieważ no gdzieś tam jednakowoż się ciągle identyfikujemy z tym, co się dzieje w naszych krajach, zarówno dla Aleksandry w Rumunii, jak i dla mnie w Polsce. I jest jeszcze jeden projekt, w którym ja nie biorę udziału. Jest to projekt Norway Today. Będzie realizowany również w przyszłym roku.
Na festiwalu OFF w Awinionie mówił Tomasz Kowalski, jeden z aktorów sytuacji rodzinnych, a wcześniej słyszeliśmy Jesusa Hidalgo, choreografa Eyas. Oto piosenka z tego spektaklu.
Był to magazyn Agnieszki Kumor, tym razem relacja z festiwalu w Awinionie. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Nasza popołudniowa audycja dobiega już końca. Zapraszam serdecznie na godzinę 23 w imieniu Agnieszki Kumor, a ja się z Państwem już żegnam, życząc miłego wieczoru. Do usłyszenia.